Jacek Kopczyński, kolekcjoner pojazdów militarnych, właściciel Muzeum Historycznych Pojazdów Wojskowych i Techniki Motoryzacyjnej jest z nami. Dobry wieczór, panie Jacku.
Dobry wieczór.
I spotykamy się, bo 31 lat temu warszawska FSO zakończyła produkcję Fiata 125P. To jest okazja, żeby przypomnieć sobie kultowe wozy z doby PRL-u. Chyba zaczniemy od tego dużego Fiata, skoro nam się pojawiła rocznica.
Tak, ale zanim nawiązałbym do tej rocznicy, to warto też przypomnieć, że w 67 roku, a więc jeszcze u szczytu władzy towarzysza Wiesława, czyli Gomułki, już mieliśmy w 67 roku pierwsze samochody w listopadzie z taśmy montażowej w FSO warszawskim, czyli Fiat zastąpi poczciwą Warszawę. I bardzo szybko ten samochód zyskał sobie przychylność, popularność nie tylko użytkowników. Wprawdzie bardzo dużo kosztował, bo około 50 pensji średnich w naszym kraju wtedy. Można też było go kupić za bony czy dolary. Około 1900 dolarów to kosztowało cudo. Przesiadanie się z Warszawy na taki samochód to był według mnie trochę skok przestrzeń kosmiczną, ponieważ Warszawa nie dawała takiego komfortu, ani zużycia paliwa było dużo mniejsze we Fiatach, no i też przejrzystość przez szyby, kabiny, powiększało i bezpieczeństwo, i komfort nowoczesnego typu hamulce tarczowe i z tyłu, i z przodu. Silnik nie był w miarę nowoczesny, był to starego typu jeszcze konstrukcyjnie silnik, ale był to silnik sprawdzony, bardzo dobry, 1300 cm. Te silniki były o wiele lepsze. Nawet dzisiaj można to powiedzieć, zresztą każdy mechanik, który zajmował się Fiatami, przyzna, że silnik 1300 bił o głowę, jeśli chodzi o wytrzymałość i przebiegi, silnik 1500. No to nasi inżynierowie, poprawiając tą pojemność, idąc z nią w górę, trochę skrócili żywotność tego silnika. On zresztą też nie pracował tak pięknie jak ta jednostka 1300 cm. Lata produkcji do 91 roku, właśnie do tego 29 czerwca, taśmy fabryki opuściło prawie 1,5 miliona Fiatów. Też warto powiedzieć, że Fiaty podlegały różnego rodzaju modernizacjom. Pamiętamy przecież tak zwany model roku, kiedy zyskał nową atrapę, z przodu nowe migacze, z tyłu też nowe migacze, kiedy pojawiły się w końcu pasy bezwładnościowe, zagłówki. No to już był taki samochód troszkę europejski, na miarę naszych możliwości. Wiadomo, że komunistyczna mizeria i ten chłód tamtych czasów nie był tak bardzo otwarty na różnego rodzaju luksus. A Fiat dawał poczucie chociaż trochę tego luksusu.
A były tak zwane jamniki?
Tak, wyprodukowano ich jakąś tam partię. To za chwilę też chciałbym powiedzieć, że nie tylko jamniki, czyli samochody wydłużone jakby o jeden przedział osobowy, tak jak widzimy czasem amerykańskie Lincolny. No, były takie wersje, były wersje też...
I tam 8 osób wchodziło
wtedy. No 8 osób, ale myślę, że to była taka trochę... nie za bardzo konstrukcja trwała, lubiana, bo wiadomo, że to nadwozie samonośne, więc trzeba było mocno się starać, żeby karoseria zapewniała tą sztywność, trwałość. No, nie przyjęło się
A
to.
A poza tym, jak się dobrze Polak postarał, to i do małego Fiata też wchodziło 8 osób, także...
A może nawet i więcej, bo pamiętam z tamtego czasu różne grupy studentów próbowały bić rekordy właśnie pojemnościowe w tych naszych małych Fiatach. No, duże Fiaty, warto jeszcze przypomnieć, że Były też w wersjach kombi, przerabiano je na karetki pogotowia ratunkowego, radiowozy milicyjne, strażackie. Były też próby zrobienia Fiata 125P w wersji z nadwoziem dwudrzwiowym. Ja kiedyś oglądając taki prototyp, przyznaję, że to by był dopiero hit kolekcjonerski dzisiaj.
Taki dwudrzwiowy?
Tak, w wersji coupé trochę. Też warto powiedzieć, że Fiat 125P zapukał też w wersji rolniczej do naszych, że tak powiem, właścicieli gospodarstw i tak dalej, czyli pick-up. Były też próby zrobienia na bazie Fiata 125P słynnego samochodu rajdowego. No tutaj kontrowersyjne moim zdaniem wydarzenie, bo bicie rekordu szybkości Fiatem w 73 roku, gdzie mówiło się, że 7 wspaniałych, chociaż to było 8 naszych kierowców rajdowych na czele z Sobiesławem Zasadą, tam też jeździł Marek Warisella, Jaruszewicz, czyli Czerwony Książę, Robert Mucha, Dobrzański, takie nazwiska, które wtedy miłośnikom motoryzacji i sportu
dużo
mówiły. Dzisiaj to już jest duże zapomnienie, ale wtedy postanowiono zrobić coś takiego, no dzisiaj to powiemy, że promocja po 5 latach od pierwszego samochodu, reklama taka, no i najpierw było bicie rekordu na 25 tysięcy kilometrów, później na 50 tysięcy, no i za ciosem na 25 tysięcy mil. No, warto powiedzieć o poprzednim rekordzie, który należał do Simki francuskiej. No, samochód moim zdaniem z poprzedniej trochę epoki, ale nasi kierowcy zrobili swoje. Były przygotowane dwa silniki, należało wybrać ten taki wzbudzający największe zaufanie do tego samochodu. Większość części była fabryczna, seryjna, nie można było korzystać z serwisu technicznego, dlatego też wśród tych kierowców byli kierowcy, też mechanicy, którzy mieli trochę pojęcia, bo dopuszczalne było, że tak powiem, własnoręczne naprawienie samochodu na trasie tej próby. Próba odbywała się na starym odcinku autostrady z Wrocławia do Legnicy, taka betonka. No i cała Polska, nie ukrywam, pasjonowała się tym prawie chyba przez 2 tygodnie. Później nawet pokazywały się specjalne modele. Niektóre wydawnictwa, na przykład Mały Modelarz czy Modelarz, wydrukowały makiety do sklejania. Czyli to było wielkie wydarzenie w naszym kraju wtedy. I w pewnym sensie podniosło wartość tego samochodu, może emocjonalną najwięcej, ale no, to były czasy rzeczywiście sympatyczne, kiedy dzisiaj sobie można o tym opowiedzieć, o tak sobie. Ja natomiast pamiętam, jak to w tamtym czasie trzeba było w nocy stawać w kolejkach do motozbytów, żeby jakiekolwiek części kupić do tego samochodu. Zresztą moja teoria jest taka, że dlaczego dzisiaj tych Fiatów jest tak mało sprawnych.
Dlaczego?
Dlatego, że nie było szeroko rozbudowanej bazy obsługi technicznej. To bardzo kulało w tamtych czasach i naprawiało się byle jak, byle czym. I później nie trzeba było czekać na efekty. Te samochody, że tak powiem, dożywały tak zwanej śmierci technicznej. A te, które przetrwały do naszych czasów, są ozdobą i chlubą wielu miłośników tej naszej rodzimej motoryzacji. Ja mogę powiedzieć, że jeden
z... W pana zbiorach też są.
Tak, mamy 3 albo 4 Fiaty. 4 Fiaty. Jeden w wersji kombi, 2 emery i 1 Fiat właśnie z 68 roku, czyli można powiedzieć pierwszy rok produkcji, bo dopiero 68 rok to była taka produkcja na całego. No i rzeczywiście, tak jak wcześniej powiedziałem, silnik tego Fiata, czyli ta jednostka 1300 cm, pracuje zdecydowanie przyjemniej. No jest w ogóle bardzo jest ciekawy różnica. Samochód. Mhm. I też on został do naszej placówki muzealnej nabyty od właściciela z Danii, czyli to pokazuje, że te samochody nie tylko u nas
się przyjęły,
ale też we wszystkich krajach praktycznie tych komunistycznych. Fiat był znany w Egipcie, w Wielkiej Brytanii, w Nowej Zelandii, Islandia, Tajlandia, no wiadomo, że tutaj nasi sąsiedzi Węgrzy, Czesi, chociaż Czesi mieli swój przemysł doskonały, doskonale rozwinięty, to też bywały tam Fiaty, no Bułgaria, więc to pokazuje, że...
No podobno w Chorwacji też gdzieś tam można zobaczyć.
Że nie był to byle jaki produkt, zresztą...
Nawet jeżdżące jeszcze podobno
tak,
można czasem
oczywiście.
Spotkać.
Też w Skandynawii dosyć sporo tych pojazdów się spotyka. One były specjalnie przystosowane do zimniejszego klimatu, czyli miały troszeczkę większe nagrzewnice. Inaczej chyba był rozwiązany też wiatrak kręcący się przed zachłodnicą. Więc no takie drobne zmiany, które pchały ten nasz produkt do przodu. No też polscy kierowcy próbowali zaistnieć w rajdzie Monte Carlo, ale to raczej była taka przygoda po to, żeby odhaczyć, pokazać się. Nie było mowy o jakimkolwiek sukcesie, bo już w tamtym czasie dominowały samochody z o wiele nowocześniejszymi silnikami, zawieszeniami itd., itd. Ale Fiat jako samochód masowej produkcji spełnił swoją rolę w naszym kraju. No też był, to można powiedzieć, dzisiaj hit eksportowy, bo około 700 tysięcy tych samochodów poszło na eksport, więc te bardzo potrzebne walory, że tak powiem, dewizowe trafiały poprzez eksport tego samochodu do zasobów budżetowych naszego wtedy państwa. A tak Fiat bardzo popularny, szczególnie wśród taksówkarzy też, chętnie używany. No, dzisiaj wiadomo, że patrzymy na to z pewnym sentymentem. To jest już jakiś tam przeżytek, ale nie ukrywam, że miałem dużą przyjemność po wielu latach takim Fiatem zrobić sobie przejażdżkę, bo to zawsze jest ciekawe. Były też próby montowania w dużych Fiatach silników wysokoprężnych. No, trochę była za słaba konstrukcja tak zwanych podłużnic, one pękały, to się nie przyjęło, dopiero później w Polonezie był lepszy efekt takiego zabiegu, ale i tak moim zdaniem Fiat jeszcze dzisiaj jest w czołówce tych aut pożądanych przez zbieraczy, kolekcjonerów. Cieszy to, że dużo młodych ludzi marzy o Fiacie 125P. To jest dobre. Poza tym warto powiedzieć, że Fiat 125P nie miał swojego odwzorowania we Włoszech, bo...
W przeciwieństwie do wielu innych samochodów.
Tak, umowa licencyjna była tak zrobiona, że my kupując to dostaliśmy praktycznie produkt inny niż tamten Fiat 125P. Mhm. Nie, bez P, przepraszam. I on się tam trochę wyróżniał. A inżynierowie przez szereg lat, nasi polscy rodzimi, zawsze coś tam dokładali, przebudowywali tak zwane peryferyjne części silnika, które troszeczkę zmniejszały zużycie paliwa, dodawały trochę może i mocy nawet. No i poprawa komfortu w kabinie, czyli wygodne fotele dosyć, zagłówki, odpowiedzialne pasy, bardzo ciekawa deska z takim paskiem szybkości, który przesuwał się. Ja zawsze zastanawiałem się, jakim cudem to się robi zamiast takiej popularnej wskazówki. Sam użytkowałem Fiata około 5 albo może 6 lat i mogę powiedzieć, że nadzwyczajnie się spisywał. Pozwalałem sobie nawet na wyjazdy zagraniczne dość dalekie. Nigdy mnie nie zawiódł. Dosyć twardy samochód, być może dlatego ta licencja została sprowadzona. Warto też powiedzieć tutaj, że przed II wojną światową Polska też korzystała z pomocy właśnie włoskich doświadczeń. Przecież Fiat 508, który podjął jakby próbę ruszenia tej motoryzacji w naszym kraju, 518. Później na bazie tego produkowaliśmy też i ciężarówki. Silniki Fiata były stosowane w naszych czołgach rozpoznawczych. Także zastosowanie dosyć szerokie i te związki z Fiatem były dosyć niezłe moim zdaniem. Szkoda tylko, że Fiat 125P nie dostał silnika o nowszej konstrukcji. To by był dopiero hit. Moglibyśmy naprawdę nawiązywać tutaj konkurencję z innymi fabrykami bardzo śmiało.
A nie było takich pomysłów?
To znaczy były takie pomysły, bo przecież montowano w Polsce od czasu do czasu Fiata 132, Fiata 131 Mirafiori. Te samochody miały naprawdę już super silniki z wałkami rozrządu w głowicy. To się spisywało, to już były takie dość usportowione jednostki. No i oczywiście większy komfort, już nowe, że tak powiem, typy zawieszeń, no ale to było już dla elit, a średni Polak sobie jeździł 125P i był bardzo szczęśliwy, że w ogóle taki samochód może mieć. Zamiast na przykład Warszawy, Syreny, no to tutaj można dyskutować, że ten Fiat, tak jak powiedziałem na początku, dokonał takiego odważnego skoku, odważnej zmiany. No i tak można powiedzieć, że trochę się zaczęła w naszym kraju motoryzacja. Żal tylko, że w Warszawie nie podjęto próby pociągnięcia. No przecież mamy bardzo zdolnych inżynierów i silnikowców, i od karoserii tego wizerunku samochodowego. Można byłoby spróbować swoich sił. No czasem się słyszy, że ktoś tam projektuje, ktoś chce coś zrobić. No projekty na desce rzeczywiście interesująco wyglądają, ale zawsze to się kończy najczęściej na desce projektanta. Można sobie tylko pomarzyć.
To odnośnie dużego Fiata spytam jeszcze, czy on często grywał w filmach?
No przecież wiemy, że filmy kryminalne, czyli radiowozy Fiata z piskiem opon, no chociażby 07 z Głosie, no mówi się, że tam się pojawił taki konkurent 125P, czyli Polonez Borewicz, ale radiowozy z kogutami na dachu to były przede wszystkim Fiaty 125P. To już zresztą we wcześniejszych produkcjach filmowych różnego rodzaju kryminałach, no to Fiat 125P, można powiedzieć, w wersji radiowozu to ikona, taksówki, no film Zmiennicy, no to już nam wbił do głowy tego żółtego Fiata Taxi. No ja nie ukrywam, duża nostalgia, przyjemność oglądania takich pojazdów. Nauczyłem się już też, że Fiat 125P to jest jakiś tam klasyk, zabytek i zwracam na niego uwagę. Zresztą czasem na drogach się spotyka jeszcze te samochody użytkowane przez pierwszych właścicieli. To jest bardzo przyjemne, że to się jeszcze toczy i egzystuje.
Mam wrażenie, że te akurat samochody to dosyć rzadko się spotyka. Natomiast wydaje mi się, że stosunkowo często można spotkać jeszcze małe Fiaty.
Myślę, że to wynika z tego też, że...
One są sprawne, w przeciwieństwie do tych, o których pan mówił, że często te duże Fiaty nie są sprawne.
Tak, no wiadomo, im większa rzecz, tym większy problem, żeby czy naprawiać, czy w jakimś sensie opanować przedmiot. Poza tym tak, Fiat 126P to wiadomo, że młodzież się tym masowo zajmuje, ta młodzież motoryzacyjna. często widuję na drogach właśnie, że mały Fiacik sobie gdzieś tam jedzie. To jest też związane z
ilością chyba też wyprodukowanych tych egzemplarzy, bo przecież akurat tych małych Fiatów
ale
było najwięcej.
Ale myślę, że tu rolę też będzie odgrywał stopień zużycia paliwa. Mały Fiat rzeczywiście potrafił mało palić różnego rodzaju urządzenie, turbinki Kowalskiego i tak dalej, powodowały, że te samochodziki były lubiane przez młodych ludzi. Dzisiaj też
dla wielu z nas to był pierwszy samochód.
Tak, pierwszy samochód. On miał zmotoryzować za czasów pierwszego sekretarza Edwarda Gierka nasz kraj. No, pewnie, że zmotoryzował, bo pamiętam, jak niektórzy znajomi jeździli nad Morze Czarne
maluchem.
Dzisiaj to ja bym się ciężko zastanawiał, czy podjąć takie ryzyko, ale wtedy była to jakaś tam norma. Nikt nie przywiązywał wagi do tego, czy będą awarie, czy nie. Ten samochodzik po prostu jeździł i dzisiaj, jeżeli mały Fiat stanie obok 125P czy Poloneza Borewicza, to jest to naprawdę niezły widok i dosyć ładnie to wygląda. Te samochody rzeczywiście, tych samochodów nie wolno wyrzucić z naszej pamięci. One rzeczywiście były i odegrały naprawdę bardzo dużą rolę.
No tak, no, był taki moment, kiedy bardzo wielu Polaków na wczasy jeździło małym Fiatem właśnie, chociaż niektórzy twierdzili, że to jest taki po prostu dobrze obudowany skuter. No,
no maluch nie dawał jakiegoś szalonego komfortu, ale ja pamiętam pierwszą reklamę małego Fiata, kiedy on konkurował z Jaguarem angielskim.
Mały Fiat z Jaguarem.
Tak, mały Fiacik. Taka reklama była, bardzo dobrze ją pamiętam i chętnie bym ją jeszcze sobie raz zobaczył. No mały Fiat robił cuda na drodze, ścigając się z tym angielskim półsportowym samochodem. No i oczywiście dał radę, no, ku naszej wielkiej radości, a to było chwilę przed zejściem z taśm montażowych właśnie pierwszego naszego malucha, więc nasza wyobraźnia została poruszona do granic możliwości. Ale Włosi mają to coś, że ich samochody te małolitrażowe, nawet przedwojenne, czyli Fiat Topolino, czyli Myszka, to był zgrabniutki samochodzik, bardzo ładny i bardzo lubiany, niezawodny. Później słynne Fiaty 750 czy 600, no, pochodna, czyli zastawa 750, też bardzo lubiane samochody, bardzo wdzięczne. No dzisiaj mamy też kilka modeli tych mniejszych Fiatów i są chętnie kupowane, użytkowane, dobrze się spisują. No, włoska motoryzacja nie jest wcale taka zła, jak się okazuje.
No bo ten akurat mały Fiat to miał nawiązywać do Fiata 500, tak?
No do Fiata 500, z tym, że wiadomo, to już nowsza troszkę konstrukcja, silnik bardzo zaskakujący, dziwny. Ja pamiętam moje spotkanie z Fiatem 126P, gdzie musiałem się ciężko zastanawiać nad konstrukcją tego silnika, jak to w ogóle jest, a później użytkując taki samochód, przy każdej awarii odkrywałem na nowo tą myśl techniczną. Naprawdę wcale nie było to takie złe. To był samochód rzeczywiście mogący zmotoryzować kraj.
To chyba warto dodać, że na polski rynek trafiło tyle maluchów, co wszystkich dużych Fiatów, Syren, Warszaw razem wziętych. A no, nawet więcej.
Tak, oczywiście to ta, że tak powiem, wielomilionowa cyfra daje tutaj no, taki impuls do tej wyobraźni, ale też jednocześnie musimy zadać sobie pytanie, gdzie te samochody dzisiaj są? Bo wbrew pozorom ich wcale no tak dużo nie ma.
Jak są zloty na przykład, zloty maluchów, to się okazuje, że całkiem sporo jeszcze potrafi się znaleźć.
No całkiem sporo, ale ja na przykład kupiłem malucha też jednego z pierwszej serii, jeszcze z blaszanym zderzakiem, ze stacyjką od Żuka, starego typu koła. I później nie mogłem trafić egzemplarza nowszego z plastikowymi zderzakami, który mógłby no, stać sobie jako równorzędny partner do tego pierwszego, który był rzeczywiście w bardzo wyjątkowym stanie karoseryjnym. Silniczek jeszcze 600 cm sześciennych, później to już było 650 cm, więc też troszeczkę Polacy podnieśli to, ale 600-ki o wiele lepiej chodziły. Ja miałem sam w użytkowaniu 600-kę i bardzo sobie chwaliłem jego trwałość. No i przede wszystkim spalanie, co się wtedy bardzo liczyło, bo wiadomo, czasy stanu wojennego.
No teraz też benzyna droga, można by się przesiąść.
No teraz też, oczywiście. No ale tak jak powiedzieliśmy, wnętrze bardzo skromne, mało przestronne. Już jazda w dwie osoby czasem z bagażami przysparzała kłopotów, bo bagażnika to praktycznie nie było. Musiał być zawsze bagażnik dachowy albo za siedzeniami kierowcy i pasażera miejsce na bagaże. A już jak były osoby z tyłu, no to już o bagażu trzeba było zapominać. No i już to była zupełnie inna jazda. No, ja też pamiętam, że po nabyciu małego Fiata dla mnie dużym zaskoczeniem była łatwość parkowania. To też nie było takie bez znaczenia, bo z każdym rokiem przybywało tych aut i na przykład w Warszawie, w centrum, to już był problem. A maluszkiem można było się wcisnąć wszędzie, bez żadnego problemu, wymanewrować, a nawet trochę nadrzucić przód, jak się nie mieścił, już nie mógł skręcać. To był naprawdę też ciekawy samochód. No,
no był. A co pan, panie Jacku, myśli o tak zwanej skarpecie?
No Syrena też budowała tą naszą polską motoryzację.
30 lat produkcji. Piękny, charakterystyczny terkot taki.
Tak, no wiadomo, silnik dwusuwowy, przebudowany z silnika od pompy strażackiej, napęd naprzód. Oczywiście to jest bardzo ważne, bo wiadomo, dzisiaj każdy samochód z tak zwanej awangardy technicznej, no to musi mieć napęd naprzód, a nasza poczciwa skarpeta, albo inaczej uśmiech Gomułki, to niektórzy mówili paryżana.
Aha. Też ładnie.
To zawsze był ten duży atut, że syrenką można było wjechać w troszeczkę trudniejszy teren, jakaś droga piaszczysta, że silnik był bardzo słaby. No oczywiście i zużycie, i osiągi, i te przeklęte przeguby typu zawias, które się o byle co wykańczały, zrywały, to był duży problem, ale właściciele syrenek zawsze mieli przy sobie odpowiednie części, narzędzia.
I można było sobie samemu poradzić.
Można było sobie tym dawać radę zupełnie. No, u mnie w rodzinie pierwszym samochodem właśnie była syrenka 104, kupiona chyba w 66 roku. I to był pierwszy model, pierwszy miesiąc produkcji po syrenie 103, gdzie ta syrena już miała dojrzały silnik, podobno mówiąc cudzysłowem, czyli trzy cylindry. No, można było jechać nawet 120 na godzinę.
A bo początkowo to było tylko 105 chyba, takie osiągi na samym
początku.
No
tak, ale tą syrenką pamiętam, że można było rozwinąć 120 na godzinę. Oczywiście drzwi, system do łapania kur na wsi, czyli otwierane pod wiatr, ale dzielny samochód. Ja niedawno od swoich synów dostałem na urodziny właśnie taką syrenkę 104 w tym samym kolorze, jak była w rodzinie kiedyś, też z niewielkim przebiegiem.
No piękny i prezent, jak dla pana idealny, podejrzewam. To no na tak. Syrenkę też mówiliśmy mydelniczka?
Nie,
to na
mydelniczka to się mówiło na trabant, dlatego że on miał karoserię nie blaszaną, tylko z takich płyt. Nie pamiętam, jak ten materiał się nazywał, ale szkielet drewniany, oczywiście obłożony tymi płytami, można było w domowych warunkach, kupując właśnie takie poszycie, odnitować i przynitować na przykład poszycie drzwi. czy jakichś tam innych elementów, w razie jak się to popsuło. No też mówiło się, że czasami do mydelniczek dobierały się szczury w niektórych garażach, no bo wiadomo, tam jakieś kleje były stosowane, więc może szczurom to smakowało. To też są samochody, które jednoznacznie przypominają ten czas PRL-u czy Wartburgi. To już Wartburg też podobny silnik jak Syrena, ale za to zawsze doskonałe zawieszenie. No, silnik był dużo lepszy, trwalszy. Przeguby, które pozwalały na i szybszą jazdę, i bardziej taką no, odważną na zakrętach przede wszystkim, bo zawsze mówiło się, że nie wolno jeździć syrenką dodając gazu na zakręcie, bo mogły po prostu rozwalić się te przeguby, ale...
Ale też, myślę, że mało kto korzystał z
syrena jest mocniejszym zabytkiem niż Fiat, Maluch.
No, to na pewno.
Czy Polonez. No dzisiaj syrenka to już jest trochę rarytas kolekcjonerski.
Ale wspomniał pan Poloneza, to co? Poloneza czas zacząć.
Poloneza. No Polonez to już samochód prestiżowy. Można...
Miał zastąpić dużego Fiata.
Tak, miał zastąpić. Mechanika oczywiście oparta i zawieszenie na dużym Fiacie, ale za to bardzo ciekawa, imponująca jak na tamten czas i warunki nasze, karoseria, która nawiązywała już do samochodów takich trochę lepszych, ciekawszych, prawie półsportowych. Zresztą Polonez w wersji dwudrzwiowej to był dopiero hit.
Pan to lubi, te wersje dwudrzwiowe chyba.
Tak, bardzo. To daje takie poczucie, że to jest inne auto niż wszystkie. Aha. I człowiek się lepiej w tym czuje. Poza tym tak, Polonez też się rozwijał. Nasi inżynierowie zmieniali nadwozia, karoserię. No wiadomo, że najpierw był ten słynny Borewicz, czyli ta charakterystyczna atrapa, wąski most z tyłu, to przednie zawieszenie dosyć wąskie, trochę dziwacznie na drodze wyglądał, że karoseria zdecydowanie wystawała poza szerokość między kołami. Później to zostało zmienione. No i przede wszystkim Polonez Atu, który był już klasycznym sedanem i niektórzy mówią, że to już był polski samochód prestiżowy, czyli jeździli tym czy dyrektorzy, czy jacyś tam ważni osobnicy piastujący jakieś tam funkcje. No prestiż. No, prestiż na miarę czasów, na miarę tych możliwości, które dawał PRL.
Tak jest. Milion samochodów typu Polonez wyprodukowano, aż naszego Poloneza przechwycili Koreańczycy. I to by było na tyle, jeśli chodzi o Poloneza. Warszawa, pierwszy powojenny samochód osobowy. No, piękny samochód w gruncie rzeczy.
To samochód od 1951 roku, produkcja ruszyła na bazie samochodu radzieckiego Pabieda. No już nie będę mówił, na bazie jakiego samochodu Pabieda powstawała, ale Warszawa też była samochodem takim i starym, i nowym, bo rozwijała się. Nasi zrobili po pewnym czasie górnozaworowy silnik, zrobili karoserię sedan, czyli już nie było tej garbuski. Karoseria sedan też się rozwijała do takiej postaci jak kombi, były wcześniej też pick-upy. No, co tu dużo mówić, Warszawa Garbus występowała nawet jako karetka sanitarna. Ja sobie z dosyć dużym trudem wyobrażam wsuwanie noszy z pacjentem czy jakimś tam chorym przez tą tylną klapę, która no, była dosyć skromna, jeśli chodzi o gabaryty, wielkość, no, ale jakoś sobie radzono. No, wiadomo, we wszystkich służbach też jeździły, czyli i pogotowie, i milicja wtedy, a później sedan to już był taki naprawdę samochód z wyższej półki.
To miała być limuzyna w ogóle, prawda?
No i to była limuzyna w naszym mniemaniu. No, były też próby zrobienia Warszawy, ona się, zdaje się, Gia miała nazywać. To już totalnie było zmienione nadwozie. Bardzo ładne zresztą, troszeczkę trącące tą Wołgą GAZ-24, ale to była nasza myśl techniczna. No też żal, że to się nie rozwijało. No, nie wiem, jakie były przyczyny, czy brak odwagi decydentów, żeby coś zmieniać, czy jakiegoś rodzaju zakazy, żeby nie wyjść ponad jakąś tam przeciętną. No, ta mizeria PRL-u zawsze trzymała nas w blokach startowych, tak bym to powiedział. Nie mogliśmy wyjść poza pewien pułap, no, pewne ograniczenia. No ale czy tak dużo się zmieniło dzisiaj, gdzie nie mamy praktycznie żadnego rodzimego samochodu osobowego, gdzie najpierw były te obłe, brzydkie DU. No, ja może za 50 lat będę patrzył na te samochody
z sentymentem,
ale no, nie podobają mi się tego typu nadwozia. Zawsze wolałem nadwozia zdecydowane, podkreślające jakąś tam linię.
Jakiś charakter też.
Charakter, a te DU to takie były, no straciliśmy tylko czas i możliwość jakiejś kontynuacji. No, uważam, że co by szkodziło, gdyby Fiat CDSF5P był dość długo produkowany w wersji pick-up. To przecież rolnictwo bardzo potrzebowało. No, nastały tarpany dla rolnictwa. No, samochód...
No, ale mieliśmy też Żuka. To był taki pick-up.
No, Żuk to... Ja bym określił Żuka jako samochód pewnej awangardy. No, oczywiście mieliśmy Żuka i Nysę.
Tak.
Nysa montowana w fabryce mebli. Pracując przy tego typu samochodach u siebie w warsztacie w muzeum, widzę, że Żuk był bardzo dojrzały, zrobiony z takim już w oparciu o wiedzę techniczną, natomiast Nysa to było dzieło przypadku. To był samochód zrobiony, można powiedzieć, trochę na siłę, ale się udało, bo w 59 roku komu się śniło w Europie mieć dojrzały mikrobus, komu się śniło mieć właśnie tego typu karetki, dość dobrze przeszklone, z dosyć dobrą widocznością, w miarę dobry silnik mocny, który pozwalał na normalną jazdę typu 90 na godzinę nawet, w miarę się to dobrze drogi trzymało. No wiadomo, dzisiaj nie miałoby racji bytu taka konstrukcja, ale wtedy to był całkiem niezły samochód. No wersje na przykład specjalistyczne, czyli radiowozy na bazie Nysy.
No właśnie, się zastanawiam, czy te Nysy to się tak nam dobrze kojarzą, bo takie wsiadanie do Nyski może
no,
się
Nysa
tak
kojarzy się oczywiście bardzo, bardzo źle. Tym bardziej, że w Nysie też konstruktorzy zrobili taki przedział dla aresztantów, czyli była blacha w środku przedzielająca, czyli takiego delikwenta wsadzało się do tej Nysy od tyłu i on tam były, zdaje się, dwa albo cztery miejsca, już nie pamiętam, takie bardzo skromne. No i załoga siedziała i miała do dyspozycji odsuwane, wtedy to też było ciekawe, odsuwane drzwi z prawej strony i z lewej. To charakterystyczne właśnie dla egzemplarzy przeznaczonych dla służby w milicji. No ja pamiętam, miałem taki okres czasu, kiedy poszedłem pracować jako kierowca do fabryki domów i jeździłem Żukiem, tak zwanym smutkiem. I od czasu do czasu dyrekcja mówi tak: proszę pana, proszę na jutro się ubrać w garnitur i krawat. Pojedzie pan z dyrektorem i wicedyrektorem na jakieś spotkanie do zjednoczenia. I każdy, kto jechał tą Nysą z tymi notablami, to czuł w jakimś sensie no, lepiej, bo to był jakiś, że tak powiem, bonus, że można było się takim osobowym busikiem przejechać. Zawsze musiało być czysto. No w tej Nysie była dodatkowa nagrzewnica, żeby pasażerowie z tyłu mieli ten komfort w razie chłodów. No i bardzo sobie pamiętam przejrzystość przez tą przednią szybę. Bardzo dobra widoczność, co wiąże się oczywiście z dużym bezpieczeństwem. No i w miarę trwałe były, aczkolwiek Żuk, ja bym powiedział tak, Żuk 100%, Nysa 50%, jeśli chodzi o wytrzymałość blachy. Jest zdecydowanie więcej Żuków, które można jeszcze dzisiaj spotkać, czy kupić. jest bardzo mało, ale trafiają się niezłe egzemplarze, no ale żuków wiadomo jest więcej, blaszane w wersji skrzyniowej, w wersji takich furgonetek bankowych, właśnie były takie wersje z podwójną kabiną, czyli my robiliśmy wszystko to, co później było na przykład u Niemców czy u Francuzów, no podwójna kabina, no to dzisiaj na przykład robią fabryki w Ameryce, słynne te pick-upy z podwójną kabiną, Dodge czy jakiś tam Ford, a wtedy my mieliśmy swojego Żuka. Bardzo też sympatyczny, twardy samochód. Ja pamiętam, że mogłem włożyć na tego swojego żuczka firmowego 1500 kilo i wcale mu to nie szkodziło.
No to ładnie.
Dobrze się zachowywało. I jeszcze jeździłem na starego typu silniku, czyli dolnozaworowa jednostka. To na trasie, pamiętam, że dosyć często jeździłem na Śląsk do Katowic, to mogłem sobie idealnie zmierzyć spalanie. Normę miałem 14 litrów na trasie, a spalał mi 9,7 litra. Mhm. Ale oczywiście to nie był wyścig. Taka jazda raczej spokojna. No, taki był czas. No, ta nasza motoryzacja, jak sobie teraz pomyślę, to zupełnie była przyzwoita.
Zastanawiam się, czy coś nam jeszcze zostało z tych samochodów. Może ten samochód, który powstał tak z tą gomułkowską Olwilżą w 56. Krótko trwała produkcja, ale może warto przypomnieć o tym najmniejszym polskim samochodzie, czyli o Mikrusie.
No Mikrus to była też, myślę, to nie było na zamówienie, tylko była taka w Europie moda mikrosamochodów, czyli Włosi te swoje Fiaciki zmniejszali, Niemcy mieli Gogomobila, mieli też Messerschmitta trójkołowca, mieli BMW i Sette, więc wszystkie fabryki kombinowały, żeby tworzyć mikrosamochodziki. I Mikrus też bardzo ciekawa konstrukcja. No miał słaby silnik, tak wszyscy użytkownicy mówili i dzisiaj ci kolekcjonerzy, którzy są w posiadaniu Mikrusów, mówią, że jeżeli chcemy jeździć Mikrusem, to trzeba mieć silnik od niemieckiego Gogomobila i wtedy to już, a to są bardzo podobne silniki i wtedy już te efekty są całkiem niezłe. No, rozmiar kół Mikrusa, czyli to jest koło od taczki po prostu. Ale wtedy też, no by zrobił i rak ryba i taki Mikrus też woził Polaków, gdzie tylko chcieli. Zawsze była jakaś tam duża radość. No, był też samochodzik taki mikrosmyk, gdzie otwierało się i wchodziło przez prawie przednią szybę, czyli ta ściana z przednią szybą, schodząca pionowo do dołu, otwierająca się razem z przekładnią kierowniczą. No to były takie wyczyny konstruktorskie, naprawdę bardzo i odważne, i ciekawe. No i to jeździło przede wszystkim. Mm-hmm. To jest najważniejsze. Piękne. Ale motoryzacja zawsze tak się rozwija, że są próby i ta motoryzacja, która się sprawdza, oczywiście zostaje. Zostają dojrzałe konstrukcje. No i one później przez ileś tam lat tą motoryzację pchają do przodu, a później są nowe pomysły, nowe konstrukcje. Zobaczymy. Ja zawsze sobie wyobrażałem, że jakby się skończyły zasoby ropy naftowej na świecie, co dalej? No, zawsze myślałem właśnie o pojazdach napędzanych wodorem i tu mamy informację, że w przyszłym roku w Świdniku ruszy produkcja tego naszego podobno całkowicie polskiego autobusu napędzanego właśnie wodorem, czyli bardzo ekologiczna jednostka, ale też niektórzy zaznaczają, że bardzo niebezpieczny przy tankowaniu, przy eksploatowaniu. No, wiadomo, że jeśli będzie jakiś poważniejszy wypadek z udziałem takiego pojazdu, to może dojść do nieprzewidywalnych że tak powiem,
konsekwencji. Znalezienie dzisiaj Warszawy Nysy Poloneza, dużego Fiata, w jakimś dobrym stanie, to pewnie jest wyzwanie, prawda?
To jest wyzwanie i przede wszystkim czasem duże pieniądze. No, z 2-3 lata temu, to nawet było opisywane w mediach, ktoś dał w ofercie malucha z przebiegiem chyba 6 kilometrów. Więc wiadomo, w fabryce nowy sprzęt i cena bardzo szybko poszła powyżej 50 tysięcy. Myślę, że ktoś, kto chciał mieć ten samochód, mógłby dać nawet 100 tysięcy, ale to już takie wyjątkowe sytuacje. Natomiast jeszcze dzisiaj można w miarę łatwo kupić ciekawy samochód w ciekawym stanie, czyli dość dobrze rokujący. Dostęp tych części jest, można praktycznie wszystko kupić, jeszcze nieużywane, stare, nowe, można tak powiedzieć. No, błotniki, blachy, to wszystko jest. Krąży wśród ludzi, co świadczy o tym, że nasz przemysł motoryzacyjny też dbał o ten, o tą kuchnię, można powiedzieć, ten magazyn tego wszystkiego, co wiązało się z zapewnieniem ciągłego użytkowania tych pojazdów. Na rynku naprawdę jeszcze dużo, dużo jest tych części zamiennych. No, tylko że to i kosztuje też wiedzę. Dzisiaj wiedza o tych samochodach to jest czymś bardzo cennym. Dlaczego? Dlatego, że my dzisiaj przyzwyczailiśmy się do tego, że nie naprawia się samochodów. Zmienia się całe podzespoły. Na przykład, kto dzisiaj naprawi alternator? Nie ma chętnych do tego. To jest bardzo rzadko.
Ja nie.
Kupuje się drugi rozrusznik. Albo kto słyszał o tym, żeby lutować chłodnicę w samochodzie, kupuje się drugą. Od razu, natychmiast. I nie ma żadnych kombinacji. A w czasach PRL-u, bo o tym mówimy, to była cała masa zakładów specjalizujących się w naprawach praktycznie każdego podzespołu. I to było bardzo dobrze, ale dzisiaj kończy się epoka właśnie tych warsztatów, kończą się te zasoby ludzkie.
No, warto też chyba dodać, że sporo rzeczy mogliśmy sami naprawić w samochodach kiedyś, a teraz w zasadzie niczego. Może sobie żarówkę wymienimy.
Dzisiaj wiadomo, jest przeklęta elektronika. Mówię przeklęta, bo ona często zawodzi. Przy różnych na przykład pogodach, tak jak teraz są upały, to u mnie w samochodzie
alarm, drzwi ten załączający się alarm na przykład. Tak.
Dziwne zachowania, a później temperatura wróci do normy i będzie znowu normalnie. Natomiast w takim Fiacie 125P wszystko było przewidywalne.
No i tym akcentem zakończymy. Bardzo dziękuję. Jacek Kopczyński, kolekcjoner pojazdów militarnych, właściciel Muzeum Historycznych Pojazdów Wojskowych i Techniki Motoryzacyjnej, dzielił się dzisiaj z nami swoją wiedzą. Bardzo dziękuję, panie Jacku.
Bardzo dziękuję, było mi bardzo miło.